Gdy mowa o zależnościach między czasem dzieciństwa, wieku młodzieńczego, a dorosłością, wiadomo, że te światy przeplatają się, są bardzo blisko siebie.
To jest jeden świat. Ja bym nawet z tego wyszedł. Z perspektywy jednego człowieka.
To jest jeden świat. I teraz tak, kto lub co może mi pomóc, czy wskazać pewne drogi działań, reakcji, zmiany sposobu myślenia. No, jeśli ktoś dostrzega, że coś chyba kiedyś wydarzyło się na tyle bardzo i na tyle mocno, że dziś jesteś taki, a nie inny.
Pytanie, czy to jest potrzebne? Trochę przewrotnie wyjdę. Jest taka pokusa przeterapeutyzowania, którą mam wrażenie, że obecnie trochę na świecie przeżywamy. Ja nie chcę, broń Boże, tego w żaden sposób lekceważyć, chcę, żeby to dobrze wybrzmiało. Sam jestem po ponad 4-letnim leczeniu depresji farmakologicznie i terapeutycznie, więc znam aż za dobrze ten świat. Natomiast chodzi mi o taki moment, w którym jeżeli coś faktycznie ze mnie wyłazi z mojej przeszłości, to warto się temu przyjrzeć, ale pytanie, czy warto to wyciągać na siłę, jeżeli to światło dziennego nie ujrzało. Ja nie mam gotowej odpowiedzi na to. To jest taka myśl, którą też sobie chodzę i teraz się dzielę. Natomiast jeśli chcemy zrozumieć siebie głębiej, cofnę się na sekundkę do tej myśli, gdzie pani przerwałem, że jesteśmy tą całością. To jest o tyle ważne, że jeżeli doprowadzamy do pewnego redukcjonizmu i patrzymy na człowieka wyrywkowo, tu było twoje dzieciństwo i to było tylko twoje dzieciństwo i tam nie było nic więcej twojego, w sensie nie było na przykład nawet, nie wiem, życia prenatalnego, tak, powiedzmy, które no, rozwojowo na człowieka też przecież ma olbrzymie znaczenie, podstawowe, ale też na przykład później wieku nastoletniego, jak chcemy sobie spojrzeć na to, kim jestem dzisiaj. Ale też no, jestem ciałem, jestem umysłem, mam w sobie ten wyższy wymiar, Frankl nazywał go noetycznym, duchowym, coś więcej we mnie. Nie mówię stricte w kontekście tylko religijnym, ale po prostu takie doświadczenie czegoś więcej. Mojej woli, która się unosi ponad moje cierpienie i daje mi siłę do działania, mojego powołania, mojego sumienia. I teraz, jeżeli szukamy kogoś, kto pomoże nam zrozumieć, jacy jesteśmy, to ja gorąco zachęcam, żeby znaleźć kogoś, kto nie będzie tego robił w sposób wyrywkowy. Czasami jest potrzebna wyrywka, bo idziemy do specjalisty, konkretnego lekarza, wiadomo, a i wtedy warto, żeby spojrzeć na to w odniesieniu do reszty ciała. Natomiast w kontekście całości życia dobrze byłoby spojrzeć na to całościowo albo z dwoma, trzema osobami nawet. Czy to będzie kwestia specjalisty terapeuty, czy w przypadku kryzysu egzystencjalnego logoterapeuty, który pomoże nam odkrywać sens naszego życia powoli, stopniowo. Czy to w przypadku kryzysu zdrowia psychicznego, już takiego bardzo poważnego jak depresja, no to po prostu to będzie specjalista psychiatra. Czy jeżeli nie doświadczam problemów, ale chcę wejść głębiej, może być to dobrze przygotowany coach, może być to doradca tak samo jakiś zawodowy. Czasem może być to mentor, ktoś po prostu bardziej doświadczony w obszarze czy w branży, w którą my wchodzimy czy chcemy wejść. Ktoś, kto przeszedł jakąś drogę i wiadomo, że my nie przejdziemy tej samej, nie ma takich szans. Ale ten ktoś może nam pokazać, na co zwracać uwagę, gdzie stopnie stawiać, że tak powiem, bo może być na to jeszcze za wcześnie.
W 2021 roku ukazało się ogólnopolskie badanie jakości życia dzieci i młodzieży. Mamy 2025.
No to już jest dużo.
Dużo.
Szczególnie
dużo
w kontekście, że robiliśmy to w trakcie pandemii, wtedy tak, jesteśmy już po...
Plus zmiany rozmaite pewnych zjawisk, które my na przykład w okresie kwitnącej młodości doświadczaliśmy albo nie doświadczaliśmy. Dzisiaj współcześni młodzi ludzie mają zupełnie inny pakiet tych rozmaitych bodźców.
Dokładnie tak.
Więc tak jak istnieje takie sformułowanie przeterapeutyzować, czy można podobną stopniowalność zastosować do kreacji wizerunku?
Myślę, że
nawiązanie
tak.
Na przykład do mediów społecznościowych, bo najbliżej nam do tych rozmaitych.
Tak. Chociaż z mediami społecznościowymi to jest taka pułapka dwustronna, bo z jednej strony możemy być takim nadmiernym producentem różnych treści, które mają pokazać jakiś fikcyjny obraz nas. Trochę takie sztampowe, ale na zasadzie bardzo ładne filtry na zdjęciach albo tylko wyrywek czegoś tam, czy takie te już słynne akcje, że tam pseudocelebryci robią sobie zdjęcia w specjalnych studiach, które wyglądają jakby były prawdziwym samolotem. Nawet widziałem takie oferty w Warszawie, że można sobie wejść i sobie usiąść w cudzysłowie w samolocie i zrobić sobie zdjęcie, że o, lecę tutaj gdzieś tam. Nie? Tu się rodzi pytanie, co za tym stoi? Jaka potrzeba za tym stoi? Co ja chcę w sobie tak naprawdę zaspokoić w tym momencie?
Po co, krótko mówiąc.
Tak, tak. Nie? I w drugą stronę mój wizerunek mojego patrzenia na mnie samego i na świat przez to, że jestem konsumentem w niedorzecznej ilości tych treści. I tu znowu pojawia się to samo pytanie. Sięgam po ten telefon, żeby otworzyć te aplikacje jedną, drugą, trzecią. Po co? Jaką mam intencję? Czego dokładnie tam szukam? Bo jeżeli nie wiem, no to mózg wejdzie w tryb pod hasłem OK, czyli generalnie dopamina. I w tym momencie zacznie się nam cały cykl dopaminowy, każde przewinięcie rolki, każda nowa relacja, to jest nowy wyrzut dopaminy, która mówi, słuchaj, to co teraz robisz, rób to częściej, powtarzaj, to dzięki temu przeżyjesz. I wpadamy w cykl uzależnienia. I te rzeczy są powiązane ze sobą. Patologizowanie patrzenia na wizerunek mój albo kogoś, jakiejś grupy społecznej w internecie, powiązane z tym, że jestem przestymulowany i przeciążony dopaminowo, powiązane z tym, że mam dużo wyrzutów odruchów orientacyjnych, w związku z tym dużo adrenaliny, dużo kortyzolu i robi nam się taka chemiczna, hormonalna zupa, że tak powiem, na dźwięk powiadomienia. I jeżeli miałem nawet pomysł, po co sięgam po ten telefon, to mogłem go zapomnieć, bo to już tak szybko przejmuje nade mną kontrolę i znów wracam do tej postawy. Okej, to może potrzebuję na moment jakieś ograniczenia sobie narzucić, bo wiem, że w tym momencie nie dam rady. Ktoś spatologizował mój organizm, jakiś system, jakaś aplikacja, natomiast odnajduję w sobie wolność, by powiedzieć dość i tu spróbować zbudować sobie na nowo ten swój wizerunek siebie, w moich oczach wizerunek kogoś.
Powiedział pan w czasie tej rozmowy, że jesteśmy cudownie skomplikowani.
Tak. Nie mamy czasu, żebym się
rozwodził. A mogę zmienić na skomplikowani na różnorodni?
Można, jak najbardziej. Chociaż nie jest to dla mnie to tożsame, ale jak najbardziej jedno i drugie zachowuje tę moją oryginalną myśl. Skomplikowani dlatego, że nawet te kilka minut naszej rozmowy nam pokazało, że no to finalnie co? To dzieciństwo ma znaczenie, czy nie ma znaczenia? To finalnie leczyć się, czy się nie leczyć? To finalnie szukać tej pomocy, czy może jednak polegać na własnych siłach? I tu musi paść, to zależy. To zależy, kim jesteś człowieku, to zależy, z czego się składasz, to zależy, co chcesz wybierać. Różnorodni jak najbardziej. Ja w ogóle mam takie kontrowersyjne założenie, że nas więcej różni niż łączy i to dobrze. I to dobrze, dlatego że dzięki temu możemy się odkrywać wzajemnie.
Wtedy też to, co łączy, nabiera na sile i pięknie.
Tak, jak najbardziej. A może być tak, że fundamentem tego, co nas łączy, będzie nasza wzajemna troska i wzajemna ciekawość. Bo ktoś jest inny niż jestem ja. I ja chcę w związku z tym zrozumieć, co to znaczy, że jest inny. Co to znaczy, że myśli inaczej. Co to znaczy, że introwertyk, jak ja jestem ekstrawertyczny, że on jednak lubi spokój. Chciałbym to zrozumieć, nie? Może nie zrozumiem tego emocjonalnie, no bo nie dam rady, ale może chociaż mi to opowie. Może jakoś wspólnie razem przejdziemy tę wędrówkę wtedy.
Do zaciekawienia i owocnych poszukiwań zachęcamy dzisiaj w
audycji. Jak najbardziej, absolutnie.
Pisma i znaki. Bardzo dziękuję. Dawid Radomski, trener profilaktyki zdrowia psychicznego, dzisiejszy gość programu.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.